Kluczowy temat.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak, a w naszym studiu dawno niesłyszany starosta poznański Jan Grabkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, panie redaktorze, dzień dobry.
Wrócił pan do publicznej aktywności. Wszyscy pamiętamy te dramatyczne sytuacje, sceny z nagłym zasłabnięciem. Potem pobyt w szpitalu, po tym wszystkim zmieniła się panu trochę optyka spojrzenia na życie, na samorząd?
No myślę, że każdemu by się zmieniła optyka, jakby przeszedł przez tą drugą, przez tą grubą linię, tak? Ja byłem na tamtym świecie, bo przecież prawie umarłem. Dzięki fachowcom, pana profesorowi Jemielitemu, jego zespołowi i wszystkim, którym tu dziękuję oczywiście. Jestem na tym świecie, jestem między państwem i nie ma takiego człowieka, myślę, na tym świecie, który po takich przejściach by nie zmienił swojej optyki, nie przewartościował swojego życia i nie zaczął patrzeć inaczej trochę na życie.
No choćby to, że pan wszedł tutaj pieszo i ma całkiem dobrą kondycję.
Ja mam zupełnie przyzwoitą kondycję, oczywiście nie mogę przesadzać. I tego nie robię, ale tak powiedziałem, moje wartości się zmieniły. No powiem państwu sytuację, że człowiek, który wydaje mi się, że może góry przenosić, nagle jest pod opieką słabych istot pielęgniarek, musi robić swoje potrzeby na oddziale, musi być myty, nie może, nie umie wstawać, nie umie chodzić. To jest po prostu leżenie i myślenie, w którym miejscu jestem. I czy wyjdę, czy nie wyjdę. Ja wyszedłem, mnie się udało. Mhm. I tu można powiedzieć, że dziękuję wszystkim, którzy modlili się za mnie, trzymali kciuki, myśleli pozytywnie, bo to dawało siły i myślę, że ci wszyscy ludzie razem zapracowali na mój sukces.
Ale zaczepię pana o ten szpital. Było sporo kontrowersji, bo jedna sprawa, był pan jako pacjent kardiologiczny na oddziale ginekologicznym, ale podobno na nadzwyczajnych warunkach. Osobna pielęgniarka, szczególne traktowanie. Szpital podlega starostwu. Trochę słabo to tak wygląda na pierwszy rzut oka.
Panie redaktorze, to oczywiste. Ja pierwszy raz mogę się na ten temat wypowiadać, bo przecież wtedy, kiedy mnie zabrano z ulicy Długiej, z przemieniania Pańskiego, to ja jechałem tam jako osoba ledwo chodząca, tak? Mnie spytano, czy ja chcę jechać do Kowanówka, czy chcę jechać na rehabilitację do Puszczykowa, to oczywiście powiedziałem, że wolę w swoim szpitalu, bo źle by to wyglądało, gdybym pojechał do innego szpitala.
No co, szef przyjechał do szpitala.
No ale no, przyjechałem jako pacjent, tak? Też nie zawsze jest dobrze, jak pracownicy widzą szefa w złym stanie. Ale podjąłem taką decyzję i położono mnie blisko oddziału intensywnej opieki medycznej, bo przecież ja byłem cały czas w zagrożeniu życia. I ci, co chcieli na tym zbić kapitał polityczny, właśnie mówiąc, że dziś na ginekologii leżałem i że wykorzystywałem do swoich niecnych celów urządzenia i że ktoś tam nie mógł mieć jakichś zabiegów, to po prostu były kłamstwa obliczone tylko i wyłącznie na zyskanie polityczne. Natomiast prawda była taka, że położono mnie w miejscu, gdzie było blisko do OIOM-u, gdzie było blisko do urządzeń wszystkich ratujących życie. Ze strachu, tak? O mnie. I wydaje mi się, że każdy normalny pacjent, gdyby był w tym stanie, to nie pojechałby na pierwsze piętro na oddział rehabilitacji, tylko byłby umieszczony w tym czasie w takim miejscu. Wydaje mi się, że
te
na
warunki
dziś...
pobytu?
Warunki pobytu, no tam leżą ludzie.
Nie
no,
miał pan wrażenie, że jest pan...
Panie redaktorze,
a
pani premier Szydło, a pan minister Błaszczak mieli warunki jak każdy człowiek? Wydaje mi się, że te warunki były obliczone tylko wyłącznie na moje bezpieczeństwo, na moje zdrowie. Zresztą Narodowy Fundusz Zdrowia nie podjął tej piłeczki i powiedział, wszystko było w porządku z leczeniem pana Grabkowskiego. I ta kontrola, zresztą wskazana przez osoby, które chciały mi dopiec, nie wyszła na... nie wykazała niczego i odstąpiono od wszystkich zarzutów.
Może nie złamano prawa, ale czy do końca było to takie etyczne w tym znaczeniu? Czy nie miał pan naprawdę szczególnej opieki takiej, która nie wykracza poza
panie
prawo,
redaktorze,
ale jednak co szef, to szef.
Jak ktoś umiera... Potem wychodzi to naprawdę nie... Ja gwarantuję panu, że jak pan, czy ktoś z bliskich panu będzie naprawdę w takiej sytuacji i wyjdzie kostusze spod kosy i potem będzie słaby, ledwo chodził cały czas na przeciwbólowych środkach, to nie będzie pan patrzył, nie będzie pan analizował, czy ten sprzęt, czy to miejsce jest naprawdę nadzwyczajne, tak?
Zmieńmy temat. Jak układają się pańskie stosunki z prezydentem Jaśkowiakiem? Pytam o współpracę miasta z powiatem.
Ja powiem w ten sposób. Jako człowiek jesteśmy normalnie kolegami. Nie. Wydawałoby się pewno na zewnątrz, że się kłócimy, nie mamy porozumienia. Natomiast to, że jesteśmy kolegami, to nie oznacza, że nie mamy każdy swojego zdania. I tak powinno być w samorządzie. My pewne rzeczy dyskutujemy, wielokrotnie się nie zgadzaliśmy, chociażby początek kadencji, kiedy powiedział, że przyłączy Luboń, Suchy Las czy inną gminę do Poznania. Oczywiście to był przepiękny moment, bo nic tak nie skonsolidowało gmin wokół powiatu z nami, jak właśnie ta...
Chwilowy wspólny wróg.
Tak, wspólny bruk mobilizuje. Mhm. Natomiast generalnie ja to traktowałem zupełnie jako niedoświadczenie pana prezydenta, który nagle rzucił, że poprawi budżet Poznania przez takie przyłączenie. Nie ma nic gorszego niż bez dyskusji powiedzenie komuś, ach, ciebie nie będzie, ale będziemy my więksi, będziemy mieli więcej pieniędzy. To był błąd i ten błąd trzeba było potem długo, długo naprawiać. Dzisiaj na szczęście mamy nadal metropolię. Pan prezydent Jaśkowiak jest osobą, która po 2 latach naprawdę nabrała doświadczenia samorządowego, bo przecież samorząd to nie biznes i tu trzeba niejednokrotnie robić ruchy i wydawać pieniądze, które z punktu widzenia biznesowego nie są dobrym wydawaniem, ale z punktu widzenia ludzkiego i z punktu widzenia interesu obywateli jest to racjonalne działanie.
Ale te iskry cały czas gdzieś tam między wami, jest tarcie, PZ-y wjeżdżają do Poznania. Prezydent Jaśkowiak parę tygodni temu mówił, że będzie szukał takich rozwiązań, które będą jednak ograniczać napływ samochodów.
Ja myślę, że bycie stolicą regionu to jest jakieś zobowiązanie. I jeżeli jest się prezydentem miasta, który jest stolicą regionu, trzeba pomyśleć szerzej, bo przecież z PZ-ami PO i PZ to są rejestracje nasze wspólne, tak? To, że są 2 różne powiaty, to jest jakby jedno. Ja od czasu, jak zaczął pan prezydent mówić o PZ-ach, jak jeżdżę po ulicach, no chociażby wczoraj jechałem z żoną na zakupy wieczorem i mówię do żony, zobacz, stoimy w rządku, a tu tak, chodzisz, Śrem, Środa, Września, ja znam te wszystkie rejestracje, mogę po symbolach rozpoznawać, skąd są samochody.
To PS w takim razie?
Szamotuły.
Tak, Szamoni.
I tych PZ-ów tam było na palcach tam jednej czy 2 rąk do policzenia i PO. A reszta to były te wszystkie rejestracje, które jadą do Poznania, do Malty. Sorry, jeżeli się lokalizuje tak duże inwestycje, tak duże galerie w centrum, to gromadzi te wszystkie rejestracje. Wydaje mi się, że trzeba zaproponować rozwiązania takie, które zaakceptują wszyscy, którzy przyjeżdżają do Poznania, że będą mieli parkingi wielopoziomowe. Ja wiem, że to kosztuje. I nie od razu Kraków zbudowano. Ale po to jest proces. Ja pamiętam w 90 roku, jak zacząłem pracę w samorządzie, się zastanawiałem, jak my to wszystko zdążymy naprawić, bo przecież ja jeździłem dużo na zachód. Jak my dobrniemy? Dzisiaj z unijnymi pieniędzmi udało nam się to naprawdę zrobić. I chwała Bogu, że jesteśmy w Unii, że możemy funkcjonować, że mamy taki rozwój, że mamy tak rozgarniętych naszych mieszkańców, którzy pracują i przynoszą nam określone podatki. A my te podatki chcemy inwestować.
Tomasz Łubiński, wicestarosta, mówił paręnaście dni temu, że takie zakusy jednak są. Nie boi się pan tego? Czy wierzy pan, że to jest tak naprawdę taka burza w szklance wodze, machanie szabelką?
Jakie zakusy, panie redaktorze?
Na to, żeby oszlabanować na przykład PZL.
Nie wierzę w to, bo to się nie uda. Powiat jest skazany na Poznań i Poznań jest skazany na powiat i gminy powiatu poznańskiego. Razem stanowimy jedność, chociażby poprzez Stowarzyszenie Metropolia. I wydaje mi się, to jest taka gra, którą prowadzi miasto z nami.
A co z dopłatami dla uczniów z powiatu, którzy uczęszczają do poznańskich szkół ponadgimnazjalnych? Czy ta sprawa znajdzie jakiś złoty środek? Bo zdaje się, gdzieś będą obie strony musiały się chyba tutaj posunąć.
Pewnie tak. Natomiast ja jestem zdania takiego, że znowu wrócę do bycia stolicą regionu. To jest zaszczyt, ale też są pewne konsekwencje. W tym wypadku konsekwencje prowadzenia szkół, no bo przecież i urzędnicy miejscy, czy samorząd miasta z panem prezydentem na czele mówi, dlaczego nam uciekają mieszkańcy, tak? Mamy ujemny przyrost. No to przepraszam, ale czemu chcemy zachęcić tych młodych ludzi, to niech oni się uczą w tych szkołach poznańskich i potem podejmują naukę na naszych uczelniach i najlepiej zamieszkają. No to nie ma lepszego sposobu, prawda?
W pańskiej wypowiedzi jest taka, gdzieś znalazłem informację, że jeżeli dopłacać, to na pewno nie do szkół zawodowych, bo u was na terenie powiatu takie szkoły.
Panie redaktorze, mamy najlepszą oświatę zawodową. Dawaliśmy przykład, jak można oświatę zawodową prowadzić. Od 2005 roku mamy już podpisane porozumienia z Volkswagenem, Solarisem, czy innymi fabrykami, z którymi razem kształcimy naszych wychowanków. I to nic lepszego nie może być. Zresztą w tej chwili za 32 miliony będziemy budować Centrum Kształcenia Praktycznego przy naszym Zespole Szkół Zawodowych w Swarzędzu, który jest naszym flagowym okrętem, ale generalnie wszystkie nasze szkoły zawodowe, no i licea także, postawiliśmy na najwyższy poziom. Walczymy o ten poziom też edukacyjny, żeby one mogły konkurować, nie mówię o zawodowych szkołach, bo tam już jest najwyższy, żeby te nasze licea mogły konkurować z takimi tuzami jak ósemka czy Magdalenka i to jest...
To skoro o inwestycjach mowa, trochę o pieniądzach porozmawiajmy. Jak stoicie?
No, stoimy bardzo dobrze. Ostatnio przekroczyliśmy magiczną kwotę 300 milionów złotych w budżecie. Udaje nam się pozyskiwać, wypracowujemy to wręcz naszymi pracownikami, bo nie zlecamy tego na zewnątrz. Olbrzymie pieniądze unijne i także rządowe. W tym roku 70-90 milionów złotych zewnętrznych środków. No i tu chcę powiedzieć jednoznacznie, że mamy to, co mnie najbardziej cieszy, bo drogi to wszystko jest fajne, ale ja zawsze mówię tak, społeczeństwo dobrze rozwinięte zaczyna więcej dbać o swoich niepełnosprawnych i seniorów. I tu mamy, chcę państwu powiedzieć, że mamy olbrzymi sukces, bo mamy o nasze ukochane Owińska i zespół podsesterski, gdzie mamy ośrodek dla niewidomych. Pozyskaliśmy prawie 9 milionów unijnych dotacji, mamy swoje 2,5. I chcemy...
To jest świeża wiadomość.
To jest świeża, to jest absolutna świeżynka. Przygotowujemy w tej chwili specyfikację warunków zamówienia i zrobimy tam prace sanitarne, elektryczne, konserwatorskie.
Po to, by?
Remontujemy krużganki, refektarze, bibliotekę, po to, by prawie 2000 metrów kwadratowych oddać naszym turystom, którzy będą to zwiedzać. Więc łączymy najwyższy poziom nauki dla niewidomych i także cudowne turystycznie miejsce do zwiedzania dla wszystkich naszych gości.
Starosta poznański Jan Grabkowski, dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę wszystkim.
Do usłyszenia.
Do widzenia. Kluczowy temat.